Wydawnictwo Czwarta Strona oraz Audioteka.pl przedstawiają Ryszard Ćwirlej. Tylko umarli wiedzą. Czyta Bartosz Głogowski. Prolog. Schneidemühl, poniedziałek, 11 lipca 1932 roku, godzina 11:20 wieczorem. Wieczór był piękny. W rozgrzanym całodziennym upałem powietrzu unosił się ten jedyny w swoim rodzaju letni zapach kwitnących w przydomowych ogródkach kwiatów, zmieszany z lipowym aromatem dostojnych, rozłożystych drzew, rosnących wokół kościoła świętych Janów. Od płynącej w dole, na prawo od Wasserstrasse, Gordaliny, która była niewielką odnogą rzeki Kydow, wiał lekki wiatr, który przyjemnie chłodził rozgrzaną głowę Maxa Wargacza, od ponad 3 lat bezrobotnego, byłego pracownika kolejowego i jednocześnie działacza Komunistycznej Partii Niemiec, zdeklarowanego wielbiciela Józefa Stalina i cieszącego się sympatią samego towarzysza Ernsta Telmana. Jak to z tą sympatią było naprawdę, nikt z jego miejscowych towarzyszy do końca nie wiedział. No ale skoro Wargacz tak mówił, to pewnie tak musiało być i nikt nie miał powodów, by to sprawdzać. Zresztą nie było jak. Telman siedział przecież w Berlinie, a Wargacz, to wiedzieli wszyscy, 2 razy jeździł do stolicy na partyjne spotkania i wtedy właśnie miał poznać samego przywódcę Komunistycznej Partii Niemiec. Tam radzili o ważnych rzeczach, a oni tu, na samych kresach kraju, działali dla dobra całej niemieckiej klasy robotniczej, przygotowując się do nadchodzących wyborów do Reichstagu. Dzisiejszego wieczoru też się przygotowywali. Cały zarząd miejscowej komórki partyjnej, składający się, oprócz Wargacza, jeszcze z 3 osób, Waltera Junga, od 3 lat bezrobotnego byłego pracownika meblarni, Oskara Wittmana, stolarza, który też był bezrobotnym, i Ernsta Bauera, zredukowanego kancelisty, spotkał się w winiarni Paula Dreyera przy Neuermarkt. Omawiali sprawy organizacji najbliższego wiecu, który miał się odbyć za 2 dni, analizując przede wszystkim kwestię zapewnienia bezpieczeństwa jego uczestnikom. Spodziewali się, że na wiec może przybyć nawet ponad 200 towarzyszy. Właśnie dlatego do obstawienia budynku, a także do pilnowania porządku w środku potrzeba było co najmniej 50 ludzi. Jung, który odpowiadał w partii za kwestię bezpieczeństwa, twierdził, że zebranie tylu ochroniarzy nie będzie żadnym problemem. Wielu jego ludzi liczyło po cichu, iż na takim dużym wiecu pojawią się jacyś nieproszeni goście z SA, którymi z największą ochotą się zajmą. Mieli w końcu do wyrównania sporo rachunków z ostatnich 2 lat. I właściwie na rozmowie o kwestiach organizacyjnych miejscowi przywódcy poprzestali, bo nic innego nie pozostawało im do przedyskutowania. Inne sprawy były poza ich zasięgiem, bo o tym, co będzie na wiecu, żaden z nich nie miał bladego pojęcia. Przemówieniami mieli zająć się towarzysze, którzy przyjadą do nich tego dnia z Königsbergu. Dlatego nie mając już żadnych kwestii do obgadania, zabrali się jak zwykle za jedzenie i picie. Tym bardziej ochoczo, że Wargacz płacił za wszystko z partyjnej kasy. Winiarnia Dreyera była znana z tego, że podawano tam nie tylko wino, lecz także doskonałe miejscowe piwo. A tak się akurat złożyło, że cała 4 należała do grona zdeklarowanych piwoszy. Zamówili więc piwo i parówki, a potem jeszcze 1 kolejkę i następną. Przy 5 Wargacz, który nigdy nie miał zbyt tęgiej głowy do picia, stracił rachubę. Teraz szedł chwiejnym krokiem w kierunku swojego domu, starając się przypomnieć sobie, ile właściwie dziś wypił. Ale z rachunków nigdy nie był zbyt dobry. Chcąc się bardziej skupić, przystanął przed wystawą sklepu obuwniczego, ale buty nie interesowały go w tej chwili. Próbował na palcach porachować te wypite piwa, lecz gdy zatrzymywał się na 5 palcu, bo jego ręka miała akurat 5 palców, musiał się zastanowić i odszukać 6. No i wtedy, gdy już go znajdował na 2 ręce, zaczynał od nowa, od 1 piwa. Najwyraźniej nie szły mu te podliczenia, po 5 albo 6 próbie machnął więc ręką i ruszył dalej. Minął właśnie kościół wspólnoty luterańskiej, który niegdyś należał do sekty Jana Czerskiego i wkroczył na Altermarkt, od 2 lat noszący dumne imię Hindenburga. Po lewej stronie dojrzał skąpany w świetle ulicznych latarni pomnik w kształcie rotundy, poświęcony bohaterom Wielkiej Wojny. Na placu nie było żywego ducha i Wargacz przez chwilę zastanawiał się, czy aby nie przejść przez brukowaną jezdnię i nie wleźć do tej rotundy, bo nagle poczuł, że musi koniecznie się wysikać. Już chciał to zrobić, gdy nagle dostrzegł idących od strony Bakerstrasse trzech mężczyzn ubranych w robociarskie fartuchy. Wyglądali tak, jakby właśnie odeszli od swojego stanowiska pracy w jakimś warsztacie. Zrezygnował więc szybko z pomysłu odlania się na narodową świętość i spojrzał w prawo, na schodzącą do rzeki niewielką Garberstrasse, przy której kiedyś mieściły się warsztaty garbarskie, a teraz znajdowały się pralnia i magiel. To było jakieś rozwiązanie. Zejdzie sobie po cichutku i wysika się pod ścianą pralni, bo tam na szczęście nie było żadnego ulicznego oświetlenia. Można nawet powiedzieć, że w tym niewielkim zaułku panowały egipskie ciemności. Zadowolony Wargacz ruszył w tamtym kierunku, mijając solidną bramę zakładu mechanicznego Ferdynanda Tomali, małego grubego skurwysyna, który w zeszłym roku odgrażał się, że on sam niedługo zrobi w mieście porządek ze wszystkimi komunistami i Żydami. Że z komunistami to akurat zrozumiałe. Tomala należał do NSDAP i jak najbardziej mógł chcieć pozbyć się konkurentów komunistów, ale po jaką cholerę chciał się pozbyć Żydów? Tego Wargacz nie mógł zrozumieć. Ten ich cały antysemityzm był kompletnie idiotycznym poglądem. Przecież Żydzi w żadnym wypadku nie konkurowali z partią faszystowską. Antyżydowska retoryka faszystów nie miała żadnego sensu. W końcu ci Żydzi byli takimi samymi Niemcami jak oni wszyscy. Nawet nie dawało się ich rozpoznać po tym, jak mówili czy jak wyglądali, bo byli tacy jak wszyscy inni Niemcy. Tyle tylko, że mieli jakąś tam inną religię. No ale przecież faszyści nie wyróżniali się specjalnie religijnością, więc o co im do cholery chodziło? Nie mógł zrozumieć tej pokrętnej antysemickiej logiki. Wszystko przez tego małego krętacza ze śmiesznym wąsikiem, który własne antyżydowskie fobie opisał w nudnej jak flaki z olejem książce Mein Kampf, a ci durnie z jego partii podchwycili je i zaczęli głosić hasła o wyższości rasy germańskiej nad semicką. Komunizm był przynajmniej prosty i nieskomplikowany. Chodziło w nim o redystrybucję dóbr w wyniku przejęcia władzy przez proletariat. Czyli o to, że właścicielami fabryk i zakładów staną się robotnicy, którzy będą się dzielić tym wszystkim, co sami zarobią i niczego nie oddadzą właścicielom, bo właścicieli nie będzie. Wyrżnie się ich wszystkich, także tego małego zasrańca Tomale. Wargacz uśmiechnął się do tych myśli, bo przez chwilę oczyma wyobraźni widział, jak Tomala macha nogami, wisząc na latarni. Od choćby tej najbliższej, na wprost bramy wjazdowej do jego zakładu. Jak już się go powiesi, to on, towarzysz Wargacz, pójdzie wprost do jego biura, siądzie w fotelu i weźmie jedno cygaro z tej kasetki, którą Tomala miał na biurku. I wtedy nareszcie nastanie rewolucyjna, socjalistyczna sprawiedliwość. Stanął pod ceglaną ścianą pralni i oparł się o nią dłonią. Drugą ręką rozpiął guziki rozporka. Zadowolony spojrzał w głąb uliczki, w kierunku rzeki. Tam, za ostatnim budynkiem, zaczynał się płot, a wzdłuż niego biegła wydeptana ścieżka prowadząca do niewielkiej przystani, zakończona betonowymi schodkami wiodącymi wprost do wody. Pamiętał je jeszcze z młodych lat, kiedy z kolegami z podwórka wykorzystywali to zejście. Siadali na ostatnim stopniu i moczyli nogi w gordalinie. Oczywiście nie kąpali się tutaj, bo rodzice wyraźnie tego zakazywali. W rzece nie wolno było się kąpać, bo prąd, mimo że na tej odnodze głównego nurtu Kydów znacznie wolniejszy, to nadal był i mógł być niebezpieczny. Dlatego latem chodzili się kąpać na drugi brzeg, dostając się tam przez drewniany mostek. Kilkadziesiąt metrów dalej, na łąkach, na których pasły się krowy, był sporych rozmiarów staw. Zbiegały się do niego dzieciaki z całej okolicy. Po zabawie w wodzie wszyscy przyglądali się sobie wzajemnie, z uwagą, w poszukiwaniu pijawek. Zawsze znalazł się ktoś, komu trzeba było to paskudztwo zrywać ze skóry. Ale kto by się tam przejmował pijawkami? No proszę, kogo my tu mamy? Rozległ się jakiś głos za jego plecami. Natychmiast się odwrócił. Jakieś 2 metry od niego stało dwóch mężczyzn. Było jednak za ciemno, by rozpoznać twarze. Widział tylko ich masywne sylwetki. Ale on także nie należał do ułomków. A poza tym potrafił i lubił się bić. Gdyby nie jego wielkie pięści, na pewno nie zaszedłby tak wysoko w hierarchii partyjnej. To zdaje się, jest to komunistyczne ścierwo, Max Wargacz. Poznał ten głos. Nie widział twarzy, ale dobrze wiedział, do kogo należy. Nawet uśmiechnął się, gdy udało mu się rozpoznać przeciwnika. Już dwa razy starł się z nim na pięści i dwa razy wygrał. Teraz też sobie poradzi, z oboma. Pochylił się lekko i uniósł dłonie zaciśnięte w pięści, czekając na ruch przeciwnika. No dalej, skurwysyny. Myślicie, że się was boję? Dalej. Podejdź na tu który, a zaraz obiję wam te głupie mordy, że jeszcze przez miesiąc będziecie na nich nosić ozdoby od Maxa Wargacza. Co? Strach was obleciał? Wy worki na gówno, ruszać się albo spieprzać stąd. Wy tchórzliwe małpy, cholerni zasrańcy. Żaden z nich jednak nie ruszył się z miejsca. Stali tak, jakby na coś czekali. Za późno to zrozumiał. Nagle poczuł uderzenie w lewą nogę, gdzieś w okolicach ścięgien łączących udo z goleniem. Kopniak był tak mocny, że Wargacz natychmiast stracił równowagę i padł na bruk. Drugie uderzenie poczuł na plecach. Spróbował przeturlać się na bok, żeby uniknąć kolejnego ciosu, ale w tym momencie dopadli go ci dwaj, którzy wcześniej stali przed nim. Podbiegli i zaczęli go kopać ciężkimi, podkutymi butami. Czuł, że nie da rady się wyrwać. Pozostało tylko jedno. Ratunku! Zawołał najgłośniej, jak potrafił, ale zaraz przerwał, bo na jego podbródku wylądował czyjś obcas, gruchocząc kość. Wystarczy. Dosyć będzie. Halber, do cholery, powiedziałem, że dosyć już, bo ktoś tu jeszcze przylezie. Nie ma czasu. Co z nim? Bierzemy go dalej, tam za murem jest zejście. Poczuł, że chwytają go pod ramiona i gdzieś wloką. Z nogi zleciał mu prawy but, gdy wciągali go w krzaki. Nie czuł bólu. Jego organizm całkowicie zobojętniał, ale Wargacz czuł zapach. Ten jedyny, niepowtarzalny, który towarzyszył mu od najmłodszych lat. Zapach wody i rzecznego szlamu. Tak pachniała Gordalina. To była jego rzeka. Nad jej brzegiem przecież się wychował. A potem poczuł jej chłód, gdy woda zaczęła otaczać go zewsząd. W końcu ciemność zamknęła się nad nim i pochłonęła całkowicie, pociągając wraz z prądem, o którym mama tyle razy mówiła, że potrafi być bardzo zdradliwy. Rozdział pierwszy. Schneidemühl. Wtorek, 12 lipca, godzina 8:05 rano. Wielki Percheron, człapiąc noga za nogą, szedł przed siebie, pociągając do przodu wóz z dwoma drewnianymi klatkami. Uwięzione w nich świnie zaczęły głośno kwiczeć, ale po chwili uspokoiły się, gdy wóz, przejechawszy kilka metrów, znów się zatrzymał. Woźnica w koszuli i kamizelce, ubrany jak do kościoła, nie musiał nawet ściągać ku sobie lejców. Koń stanął posłusznie jakiś metr przed tylną burtą poprzedzającej go furmanki. Były to już dwa ostatnie wozy tego poranka. Wcześniej przed nimi bramę rzeźni przekroczyło jakieś 20 transportów ze świniakami. We wtorek zawsze tak było, że rzeźnia odbierała żywiec od okolicznych chłopów. Podobnie wyglądały czwartki i soboty. Za to w poniedziałki, środy i piątki zażynano bydło. Wprowadzono ten rozdział po to, żeby usprawnić robotę rzeźnikom, którzy zależnie od dnia tygodnia nastawiali się na konkretny rodzaj pracy. To pomagało również w obrocie już przygotowanym mięsem, bo każdy handlarz wiedział, czego w dany dzień może się spodziewać. A i ludzie, kupujący, też byli dzięki temu pewni, że idąc do rzeźnickiego sklepu we wtorek, dostaną świeżą wieprzowinę, a dzień później wołowinę. Dziś wozów pod rzeźnię podjechało więcej niż zwykle, bo przeważnie o tej porze było już dawno po świniobiciu. W rzeźni starali się wyrobić jak najszybciej, żeby kwiki zarzynanych zwierząt nie przeszkadzały urzędującym naprzeciwko ich bramy policjantom. No, ale nie zawsze się to udawało, mimo że skup i bicie zaczynały się już o 4 rano. Dziś sobie nie poradzili. I dlatego policjant, który pełnił służbę przed wejściem do budynku dyrekcji policji, podszedł do dwóch ostatnich wozów, żeby sprawdzić, którzy to gospodarze przyjechali do rzeźni ostatni, i żeby powiedzieć im, by na przyszłość wstawali wcześniej, bo policja nie życzy sobie, żeby w godzinach urzędowania jakieś świnie darły się pod oknami. Dyrektor policji w Schneidemühl, obserwujący wjazd do rzeźni ze swojego okna, z uznaniem pokiwał głową, widząc, że policjant stanął na wysokości zadania i wydobywszy notes służbowy, zaczął spisywać spóźnialskich. Odwrócił się i podszedł do jednego z dwóch skórzanych czarnych foteli, ustawionych pod przeciwległą ścianą. Na drugim fotelu siedział jego podwładny, Dowódca zajął miejsce. To dla nas wielki dzień, Karl. Rozumiesz, co to znaczy? Sam Führer Narodowo-Socjalistycznej Partii odwiedzi nasze miasto. Nie muszę ci chyba mówić, że zależy nam na godnym przyjęciu, a jednocześnie na zapewnieniu naszemu gościowi absolutnego bezpieczeństwa. Niby jak mam to przeprowadzić? Z tego, co się orientuję, na stadionie miejskim ma być nawet 50 tysięcy ludzi. Rozumiesz to, Józef? 50 tysięcy. To więcej niż wszyscy mieszkańcy Schneidemühl. Jak w takim tłumie zapewnić bezpieczeństwo? Przecież jeśli ktoś chciałby, nikt nie będzie chciał. Bo ci ludzie są nastawieni ideowo. Ale jednak zawsze coś się może zdarzyć. Masz do pomocy wszystkich naszych ludzi, lecz chciałbym też, żebyś ściśle współpracował z SA. Tomala mówi, że wybierze najlepszych z najlepszych spośród swoich. Oni zajmą się zabezpieczeniem porządku na stadionie i na trasie przejazdu. Najlepsi z najlepszych w SA? Hauptmann Karl Aschmuthat, wysoki blondyn z krótko przyciętymi włosami o wysportowanej sylwetce, spojrzał na swojego szefa z niedowierzaniem, jakby ten wypowiedział właśnie jakąś kompletną bzdurę. Przecież to brzmi jak kpina. Znasz tych idiotów śmierdzących piwem i objadających się parówkami, tych przesiąkniętych tanim tytoniem pentaków z wielkimi brzuchami. Czy myślisz, że ktoś taki może się do czegoś przydać? Dyrektor policji w Schneidemühl, oberst Josef Grün, uśmiechnął się lekko. Dobrze wiedział, o kim mówi Karl. Znał ich wszystkich. Przynajmniej tych najważniejszych z pierwszego szeregu, miejscowych piwożłopów i awanturników, leserów i obiboków, którzy po wstąpieniu do SA nagle stali się najlepszymi synami tej ziemi. No ale tak zawsze się działo podczas każdej rewolucji, że do zwycięskiego ruchu dołączały elementy, dla których najważniejsze było płynąć z prądem. Gruen dobrze wiedział, że całe SA to zbiorowisko mentów społecznych, ale z nimi już niedługo zrobi się porządek. Najpierw trzeba jednak przejąć władzę w całym kraju, a do tego oni jeszcze byli potrzebni. Później zastąpią ich tacy odpowiedzialni i prawi ludzie jak on sam. Ludzie spod znaku SS. Fakt jego przynależności do tej elitarnej organizacji na razie stanowił tajemnicę, bo inaczej Gruen nie mógłby być miejscowym dyrektorem policji. Ale Józef wierzył mocno, że przyjdzie taki dzień, być może już po najbliższych wyborach, kiedy jego partia przejmie władzę, a on będzie mógł wejść do budynku policji w swoim eleganckim, czarnym mundurze. Zadowolony z tych myśli, spojrzał na swojego podwładnego. Karl siedział w głębokim, skórzanym fotelu tuż obok. Oddzielał ich tylko niewielki dystans, wyznaczony przez mały, okrągły stolik kawowy. Nie było na nim jednak filiżanki z kawą. Stały za to dwa kieliszki i butelka Martella. Gruen podniósł ją i rozlał koniak. Proszę. Przesunął napełniony do połowy kieliszek w kierunku podwładnego. Nie było w tym nic dziwnego, że szef częstował swojego pracownika koniakiem. Nie w tym przypadku. Gruen i Aschmuthat znali się od lat. Obaj zaczynali pracę w mieście w tym samym czasie i obaj byli wówczas oberleutnantami z frontową przeszłością. Później Gruena przeniesiono do Berlina. Tam w ciągu kilku lat zrobił karierę. Kariera polegała na tym, że dosłużył się stopnia obersta. Pół roku temu znów pojawił się w Schneidemühl, a w terce przywiózł własną nominację na dyrektora miejskiej policji, zastępując obersta Ludwiga Schustera, który od swojego następcy dowiedział się, że właśnie przeszedł na emeryturę. Natychmiast po powrocie do miasta nowy dyrektor przypomniał sobie o swoim dawnym koledze. Wezwał go do siebie i jeszcze tego samego dnia powierzył mu stanowisko kierownika Wydziału Kryminalnego. Karl zgodził się na tę nominację, bo nie wiązała się z usuwaniem kogokolwiek ze stanowiska. Miejsce, które zajmował, było nieobsadzone od pół roku. Twoje zdrowie! Aschmuthat uniósł kieliszek i stuknął nim w drugi. Gruen uśmiechnął się zadowolony. Raczej powinniśmy wypić jego zdrowie. Kogo masz na myśli? Jak to kogo? Tego, który wkrótce do nas przyjedzie, Adolfa Hitlera. Powiadam ci, Karl, że teraz, gdy NSDAP wygra wybory, wszystko w tym kraju się zmieni. Nastaną nowe czasy. To będzie naprawdę dobra zmiana. Niemcy wreszcie wstaną z kolan. Karl wzruszył ramionami. Jakoś dotąd nie zauważył, by Niemcy były na kolanach. Owszem, traktat wersalski uważał za europejską hańbę i narodową porażkę, ale nie katastrofę. Niemcy zawsze potrafiły wyjść z najtrudniejszej sytuacji jeszcze bardziej wzmocnione, więc i teraz dadzą sobie radę. Nie był entuzjastą Hitlera, ani tym bardziej jego partii. A porządków, które mogli wprowadzać ludzie pokroju Ferdynanda Tomali z miejscowej SA, najzwyczajniej się obawiał. Jedyna nadzieja, że nad tym motłochem zapanują ludzie tacy jak Gruen. Bo Oberst był porządnym człowiekiem. On naprawdę wierzył, że Niemcy muszą przejść narodową rewolucję, która jest jedyną receptą na kryzys gospodarczy, ale też kryzys moralny. Jego zdrowie, powiadasz? Karl poruszał kieliszkiem, żeby zamieszać alkohol, a potem przyłożył nos do krawędzi, sprawdzając jakość uwolnionego aromatu. Zdarzało mi się z nim pić francuskie wino, ale jego zdrowia nigdy. Zresztą on mojego też nie pił. Gruen aż podniósł brwi w zdumieniu. Czy ty chcesz powiedzieć, że piłeś wino z Adolfem Hitlerem? No, może nie dokładnie z nim samym, dzieliła nas w końcu kolosalna różnica w hierarchii służbowej, ale przypominam sobie moment, kiedy chłopcy, było to zdaje się pod Arras, zimą 17 roku, wyfasowali gdzieś w jakiejś francuskiej zagrodzie ogromną beczkę czerwonego wina. Zeszliśmy akurat z pozycji i mieliśmy 3 dni odpoczynku, więc jak to zwykle bywało, nasi żołnierze rozeszli się po okolicy, żeby sprawdzić, czy nie da się znaleźć czegoś do jedzenia. No i wrócili z tą beczką. Nie było takiej siły, która by im zabroniła dobrania się do niej. Jedyne, co mogłem wtedy zrobić, to dać im moją manierkę, żeby im nie nalali. Karl, to niewiarygodne. Ty naprawdę służyłeś razem z nim? Gdyby był zwykłym żołnierzem, pewnie bym go nie zapamiętał. O tak. Już wtedy musiał wykazywać się niezwykłymi czynami. W końcu, który Gefreiter może się poszczycić 2 krzyżami żelaznymi zdobytymi na froncie? Nie był zwykłym żołnierzem, ale gońcem. Przenosił rozkazy, więc miałem z nim niemal codzienny kontakt. Niewiarygodne. Nie wiedziałem, że byłeś jego dowódcą, bo nie byłem. W tym czasie jego bezpośrednim przełożonym był Anton Fischer, mój serdeczny przyjaciel, który zresztą wyniósł mnie rannego na własnych rękach z francuskiego okopu. Wrócił po mnie, gdy okazało się, że nie ma mnie wśród tych, którzy cofnęli się do naszych transzei. Ten czas sprawiał, że ludzie potrafili zdobyć się na najwyższe poświęcenia. I dziś to braterstwo, które zrodziło się pod kulami nieprzyjaciela, jest wartością, z której możemy być dumni. A ten Fischer przeżył wojnę? Tak, ma się całkiem dobrze. Nawet dziś przyjeżdża tutaj, ma niewielki majątek niedaleko od miasta. Ziemianin. Gruen pokiwał głową z uznaniem. Ziemianin, owszem, ale w wolnych chwilach. Majątek odziedziczyła jego żona, a on zarządza nim korespondencyjnie. Ale zawsze w lipcu przed żniwami zjeżdżają tutaj, żeby wszystkiego doglądnąć. No tak, a cały rok żyją sobie dostatnio z dochodów gdzieś w Berlinie. Tę uwagę rzucił już mniej pochlebnym tonem. Były dowódca takiego wielkiego człowieka powinien być przykładem dla innych, a nie prowadzić takie próżniacze życie. A któż ci powiedział, że pędzi próżniaczy żywot? Wręcz przeciwnie. Anton Fischer jest urzędnikiem wysokiego szczebla i tak jak my nosi policyjny mundur. A? To przepraszam. Cofam wszystko, co powiedziałem. To postawa jak najbardziej godna pochwały. A gdzie pracuje? Na Alexanderplatz? Karl uśmiechnął się zadowolony. Nie. O ile pamiętam, to chyba na ulicy 27 grudnia. Co? Co to za ulica? A raczej co to za data? Jakieś katolickie święto? To zaraz po Bożym Narodzeniu. Nie, to dzień wybuchu powstania w Posen. Powstania przeciwko nam. Bo mój przyjaciel Anton Fischer pracuje w Posen właśnie i jest tam komisarzem polskiej policji. Gruen z sykiem wypuścił powietrze, które wstrzymywał przez chwilę, zszokowany tym, co usłyszał. Dowódca Führera NSDAP polskim policjantem? To znaczy, że on jest zdrajcą narodu niemieckiego. Niestety nie. Nie jest zdrajcą. Zawsze był i jest Polakiem. I do tego jeszcze cholernie dobrym gliniarzem. Poznań. Godzina 8:30 rano. Komisarz Antoni Fischer, solidnej budowy 40-latek, o krótkich, jasnych włosach, z równo przystrzyżonym wąsem, ubrany w porządny brązowy garnitur z bielskiej wełny, spod którego wyzierała ekstrawagancka czerwona kamizelka, podszedł do okna i wyjrzał na ulicę Ratajczaka. Jak zwykle o tej porze, panował na niej ożywiony ruch. Ludzie śpieszyli za swoimi sprawami, Automobile i dorożki zatrzymywały się posłusznie przed skrzyżowaniem, na którym kierował ruchem policjant z białymi mankietami i białą pałką w dłoni. Ruch, jakby nie było kryzysu, pomyślał Fisher i sięgnął do kieszeni, żeby wydobyć z niej swoją ulubioną wiśniową fajkę. Tę fajkę miał jeszcze z czasów Wielkiej Wojny, podczas której jako lejtnant armii cesarza Wilhelma walczył na francuskiej ziemi. Później towarzyszyła mu od pierwszego do ostatniego dnia powstania wielkopolskiego, kiedy zamienił mundur niemiecki na polski. I w końcu w tym polskim mundurze, już w randze kapitana, ruszył na front wojny polsko-bolszewickiej. Oczywiście z fajką w zębach. Nic więc dziwnego, że jej ustnik był już niemiłosiernie pogryziony. Fischer nie zważał jednak na to. Lubił ją i koniec. Nawet jego żona Ursula nie dała rady z nią wygrać. Nie, żeby chciała zaraz pozbawiać go tej jakże męskiej przyjemności. Przeciwnie. Uważała, że z fajką bardzo mu do twarzy. Bez przeszkód mógł więc palić wieczorami w bawialni. Jej nie podobała się ta stara. Kupiła mu nawet przy jakiejś okazji cały zestaw 5 angielskich, niezwykle ekskluzywnych fajek wiśniowych z akcesoriami do czyszczenia i nabijania. Prezent? I owszem, bardzo się spodobał, ale początkowy entuzjazm obdarowanego szybko przygasł, gdy okazało się, że palenie nie smakuje w nich tak wybornie jak w starej. Żeby jednak nie robić Ursuli przykrości, w domu korzystał z angielek, ale w pracy ani myślał. Tu królowała stara, brzydka faja, jego frontowa towarzyszka, którą trzymał w zębach podczas każdego ataku. Fischer podszedł do solidnego dębowego biurka ustawionego na środku pokoju. Na prawo od biurka, pod ścianą, stała byle jaka szafa na dokumenty, która poprzez dodanie do sosnowej deski dębowej, politurowanej okleiny miała udawać prawdziwy dąb. Udawała bez sukcesu, bo okleina w niektórych miejscach się poodklejała i spod niej wyzierała cała mizeria mebla. Ta szafa była właśnie taka jak cała nasza policja, uważał Fischer. Z wierzchu glanc i blichtr, a pod spodem goła dupa. Dobrze, że choć biurko jest z litego dębu, pomyślał omiatając spojrzeniem dobrze wypolerowany blat. Usiadł w fotelu i otworzył szufladę. Wydobył z niej metalowe pudełko, w którym trzymał tytoń, ubijak i zapałki. Nabicie i rozpalenie fajki zajęło mu mniej niż minutę. Po chwili biuro Fischera wypełnił aromatyczny zapach tytoniowego dymu. Siedział przez moment z przymkniętymi oczyma, delektując się smakiem, by w końcu sięgnąć po świeży numer Kuriera Poznańskiego. Przejrzał szybko kilka nagłówków, które mówiły o kryzysie gospodarczym w Polsce i w Niemczech, ale kryzys go dzisiaj nie interesował. Ile w końcu można o nim czytać? Czas najwyższy, żeby to zamieszanie w gospodarce wreszcie się skończyło. Jego interesowało dziś coś zupełnie innego. Notatkę, całkiem niewielką, bo tylko kilkuzdaniową, znalazł na samym dole pierwszej strony. Tytuł był równie lakoniczny. Kodeks Makarewicza do podpisu. To właśnie była ta najważniejsza dla Fischera wiadomość. Przeczytał prędko kilka zdań, niezbyt zadowolony, że tekstu jest tak mało. Więcej szczegółów dadzą zapewne jutro, jak już się to stanie. Bo artykuł mówił wyraźnie, że właśnie dzisiaj prezydent Ignacy Mościcki zamierza podpisać rozporządzenie z mocą ustawy o wprowadzeniu na terenie całego kraju jednolitego kodeksu karnego. Fischer jako prawnik, który zaczynał studia na Uniwersytecie Poznańskim krótko po wojnie, był żywo zainteresowany tym aktem prawnym, nad którym pracę Komisja Kodyfikacyjna prowadziła od ponad dekady. To był bardzo ważny dokument, nie tylko dla prawników czy policjantów, lecz także dla całości niepodległej Rzeczpospolitej, którą wreszcie zaczynało spajać jednolite prawo. Podniósł głowę znad gazety, gdy rozległo się pukanie do drzwi. Wejść! Zawołał donośnym głosem, nawykłym od lat do wydawania rozkazów. Drzwi otworzyły się i stanął w nich ubrany w nieco zbyt mocno opięty na brzuchu mundur przodownik Anastazy Olkiewicz. Fischer uśmiechnął się na jego widok. Znali się od lat, bo Olkiewicz służył pod jego rozkazami jeszcze podczas powstania, a potem na wschodzie. Po wojnie na kilka lat zniknął gdzieś, ale w końcu odnalazł się w Poznaniu i to nie w wojskowym, ale policyjnym mundurze. Okazało się, że zaraz po zdemobilizowaniu, z jakichś niewyjaśnionych dotąd przyczyn, zamiast wracać do swojego miasta, wstąpił do policji na Zamojszczyźnie. W porę jednak zrozumiał swój błąd, że poznaniak nie może żyć na wygnaniu i wrócił do domu. Tak się szczęśliwie złożyło, że oficerem, który przyjmował od niego podanie dotyczące przyjęcia do pracy, był Fischer. Szczęśliwie, bo gdyby nie ten przypadek, Olkiewicz zapewne wylądowałby jako doświadczony weteran i policjant w którymś z komisariatów na prowincji, w jakimś Grodzisku czy Opalenicy. Bo prowincja w latach 20. rozpaczliwie potrzebowała wykwalifikowanych sił policyjnych. Ale Fischer uchronił swojego dawnego żołnierza przed zesłaniem i zabrał go do siebie, czyli do Wydziału Kryminalnego. Co prawda Olkiewicz nie miał jakichś szczególnych zdolności detektywistycznych, lecz świetnie nadawał się do przepytywania ludzi. Potrafił szybko i bez żadnych kłopotów dogadać się niemal z każdym. No co tam, Anastazy? Zwrócił się Fischer do podwładnego, który po zamknięciu drzwi stanął przepisowe 3 kroki od biurka komisarza. Ja melduję, znaczy się melduję posłusznie, że już jestem. Fischer znowu uśmiechnął się pod wąsem, słysząc to ja melduję, poprawione na regulaminowe melduję posłusznie. Starzy żołnierze, którzy mieli za sobą służbę w pruskiej armii, kiedy znaleźli się w powstańczych szeregach, zaczęli niemieckie komendy tłumaczyć na język polski. I z niemieckiego ich melde zrobili kalkę ja melduję. Niektórym jeszcze po latach zdarzało się tak, jak Olkiewiczowi, meldować w taki właśnie sposób. Cóż, wojskowa skóra, druga natura. No widzę, że jesteś. Nie wiem tylko, po co mnie z tym stanem rzeczy zaznajamiasz. Przodownik zdjął policyjną czapkę i zupełnie nieregulaminowo podrapał się po łysej jak kolano głowie. Melduję, panie komisarzu, że okoń ma Citroena. Fischer nadal nic nie rozumiał. Okoń to był kolejny weteran, który został jego podwładnym. Podobnie jak Olkiewicz dochrapał się już rangi przodownika ze sporymi perspektywami na 2 rąby starszego w najbliższym czasie. Ale o co chodzi z tym Citroenem? Po co mi w ogóle gitarę zawracacie, jak dobrze obaj wiecie, że ja dziś jeszcze wyjeżdżam? Tu tylko wleciałem na chwilę, żeby papiery zdać wszystkie i już mnie nie ma. I właśnie o to się rozchodzi, panie komisarzu, o ten wyjazd. Okoń wziął dziś samochód, że niby ma jechać na kontrol do posterunku w Puszczykowie. Wie pan, obrócimy w Trymiga. Mówiąc to, mrugnął lewym okiem. Fischer już się domyślił, o co im chodziło, więc pogroził Olkiewiczowi palcem. Ale żeby mi się ta kontrol odbyła... Fischer zmarszczył brwi, udając srogość, ale nie mógł gniewać się na swoich ludzi za to, że chcieli mu ułatwić życie. Gdyby nie oni, musiałby wziąć dorożkę, bo jak dotąd nie był jeszcze posiadaczem własnego automobilu. Kontrol odbędzie się zaraz, jak pana komisarza się zapakuje do pociągu. Bo po jaką cholerę ma pani Urszulka z dzieciakami chodzić na nogach, jak my ją raz, dwa przeflancujemy z bagażami na dworzec i do przedziału jeszcze się te klunkry załaduje i będzie fertyś. To o 10:30 musielibyście być u mnie na Matejki, bo pociąg do Krzyża odchodzi kwadrans po południu. Łe, co mamy nie być? Będziemy na mur beton, panie komisarzu. Olkiewicz założył czapkę, zasalutował i zaraz zniknął. Nie minęło nawet pół minuty, gdy znów usłyszał pukanie. Pomyślał, że to Anastazy, o czymś sobie przypomniał. No czego tam jeszcze? Zawołał przekonany, że za chwilę znów ujrzy okrągłą twarz Olkiewicza. Tymczasem w progu stanął ubrany w cywilny, elegancki garnitur major Jażdżewski. Komisarz poderwał się z fotela na widok znajomego. Jażdżewski był wojskowym, ale nie znali się z wojennych czasów. Ten kresowiak przyjechał do Poznania już po wojnie. Oficjalnie był oddelegowany do któregoś z pułków piechoty, ale Fischer dobrze wiedział, że Jażdżewski nie zajmował się szkoleniem rekrutów. On był oficerem oddziału 2 Sztabu Generalnego, odpowiedzialnym za poznański posterunek oficerski numer 4, zajmujący się gromadzeniem informacji wywiadowczych z terenu Niemiec. To była jednak wiedza dostępna tylko dla nielicznych wtajemniczonych. Akurat Fischer należał do tego wąskiego grona. Powitać pana majora! Żołnierz uścisnął wyciągniętą dłoń policjanta. Dzień dobry, panie komisarzu. Proszę siadać. Fischer wskazał okrągły stolik, przy którym stały 4 krzesła. Stolik też był erzacem prawdziwego dębu, ale na szczęście tutaj okleina nie zdążyła jeszcze poodłazić, tak jak na szafie. A słyszał pan, że Pinecki przyjeżdża do Poznania? Ma stoczyć walkę z tym, no jak mu tam, mistrzem świata? Iwanowem. Podpowiedział policjant, który nie tylko słyszał, wiedział na ten temat wszystko i dlatego jego dzisiejszy wyjazd był zaprawiony małą nutką rozczarowania. Pinecki, czyli polski mastodont, albo olbrzym z Wielkopolski, jak go nazywała prasa, był jednym z najlepszych polskich zapaśników walczących w stylu grecko-rzymskim. Fischer już nie raz widział go w akcji i dlatego teraz żal mu było, że nie zobaczy go ponownie. W końcu znał się na zapasach jak mało kto, bo sam uprawiał przez lata tę dyscyplinę, a pamiątką po intensywnych treningach były mocno umięśnione ramiona i twardy kark. Ta walka przejdzie mu jednak koło nosa, bo nie będzie go w tym czasie w Poznaniu. No właśnie, Iwanow to Rosjanin mieszkający we Francji. Swoją drogą trzeba by mu się dobrze przyjrzeć, jak tu przyjedzie. Ponoć to środowisko białych Rosjan jest mocno infiltrowane przez Sowietów. Niestety, nie pomogę w tym panu. Wyjeżdżam jeszcze dziś i wrócę dopiero za miesiąc. Jażdżewski uśmiechnął się pod równo przyciętym czarnym wąsem. Sięgnął do kieszeni marynarki i wydobył srebrną papierośnicę. Zapali pan, komisarzu? Nie, dziękuję. Powiedziawszy to, wstał i podszedł do biurka, na którym zostawił fajkę w kryształowej popielniczce. Przyniósł swoje akcesoria i ponownie zasiadł za stołem. Po chwili kłęby dymu wypełniły pokój. A proszę sobie wyobrazić, że ja właśnie do pana w tej sprawie przyszedłem. Co pan powie? Jakoś wcale go to nie zdziwiło. A tak właśnie. Jedzie pan do Schneidemühl? No jak co roku od 8 lat, panie majorze, zawsze przed żniwami. To był urlop połączony z pracą. Jeździli tam co roku do niewielkiego majątku Winterhof, który jego żona odziedziczyła po zmarłym stryju. Początkowo Fischer chciał sprzedać to wszystko, ale po przeanalizowaniu ksiąg rachunkowych doszedł do wniosku, że majątek przynosi dość poważne dochody. Trzeba było tylko znaleźć dobrego zarządcę. Na ogłoszenie w miejscowej gazecie odpowiedziało kilkunastu kandydatów, z których większość miała doświadczenie, ale z wykształceniem było gorzej. Na szczęście w tym gronie znalazł się jeden bez doświadczenia, za to po studiach rolniczych w Berlinie. I właśnie Franz Ziegler dostał tę pracę. Szybko okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Młody, ambitny człowiek chciał się koniecznie wykazać. Po 2 latach dochody 120-hektarowego folwarku podwoiły się dzięki zastosowaniu nowatorskich metod hodowli drobiu i ujednoliceniu produkcji. Każdego roku w lipcu właściciele jeździli jednak do Winterhofu, by spędzić tam pracowity urlop. Pracowity oczywiście dla Antoniego, który w majątku przeprowadzał gruntowną kontrolę wszystkiego. Adolf Hitler będzie w Schneidemühl 19 lipca. Dlaczego mnie pan o tym informuje, panie majorze? W związku z tą okolicznością chcielibyśmy powierzyć panu niezwykle odpowiedzialne zadanie. Fischer pokręcił głową. Wiedział, że nic dobrego z tego nie wyniknie, ale nie mógł odmówić. Był w końcu nie tylko policjantem. Był też oficerem Wojska Polskiego i choć przeniesionym do rezerwy, to jednak od lat współpracującym z polskim wywiadem. Schneidemühl. Godzina 8:50 rano. Jürgen Maszlanka. Szczupły 60-latek z nieco zbyt długimi, można by nawet powiedzieć zaniedbanymi włosami, wydostającymi się spod starego kapelusza, spojrzał na luterański kościół zbudowany z czerwonej cegły i przeżegnał się niemal odruchowo. Nie, żeby był specjalnie religijny. Bardzo rzadko chodził do kościoła. Ale z tym znakiem krzyża to był nawyk, który został mu z wczesnego dzieciństwa. Jego babcia zawsze powtarzała, że w kościele, czy to protestanckim, czy katolickim, czy jakimkolwiek innym, mieszka Pan Bóg. I dlatego człowiek przechodzący obok zawsze musi o tym pamiętać. Bo jak zapomni się przeżegnać, to Pan Bóg może się zdenerwować na takiego bezbożnika i spalić go na miejscu piekielnym ogniem. Jakoś nie pomyślała, że piekielnym ogniem to raczej szatan mógł spalić, a dobry Bóg co najwyżej trzepnąć przez łeb takiego typa gromem z jasnego nieba. Zresztą Maszlance i tak było wszystko jedno. Kara to kara. Wolał jej uniknąć. Dlatego już w młodości starał się na wszelki wypadek nie chodzić koło kościoła. A gdy już mógł o sobie decydować, przestał w ogóle w nim bywać. Lecz tu, na rzece, nie miał wyjścia. Codziennie przepływał koło 2 kościołów. Najpierw mijał katolicki Świętych Janów, a później właśnie ten protestancki. Znak krzyża trzeba było więc robić 2 razy. Ale po latach pływania po Kydow tak mu to weszło w krew, że wcale się nad tym nie zastanawiał. Żegnał się i płynął dalej swoją płaskodenną rybacką łódką, śmierdzącą rybami i rzecznym szlamem. Odepchnął się wiosłem od wystającego z wody zwalonego pniaka, kierując łódź w kierunku środka rzeki, tam gdzie nurt był najbardziej wartki. Po co wiosłować, jak woda sama niesie? Przy brzegu mogło być niebezpiecznie, bo takich powalonych drzew z wystającymi do góry gałęziami było tu sporo. Ale nie było się temu co dziwić. Tu nikt specjalnie nie dbał o bezpieczeństwo rybaków. Tym bardziej, że w mieście było ich zaledwie kilku. I poza ich łódkami rzadko pojawiała się tu jakaś większa jednostka. Czasami tylko można było obserwować barki płynące do Schneidemühl z Usch, ale zdarzało się to niezwykle rzadko. Towary od dawna przewożono stamtąd ciężarowymi samochodami czy furmankami, ale przede wszystkim koleją. Oczywiście transport rzeczny był tańszy, lecz rzeka przepływająca przez miasto była nieuregulowana, a za miastem kręta i pełna piaszczystych łach, przez co właściciele większych barek niechętnie się tu zapuszczali. Prawdziwy wodny szlak zaczynał się w Usch i wiódł aż do Berlina, a nawet jeszcze dalej. A tu pływały każdego dnia tylko rybackie łódki, którymi codziennie dostarczano do miasta świeże ryby. Jürgen swoje sieci zastawił dzisiaj w nocy jakiś kilometr za drewnianym mostem dla pieszych, mniej więcej na wysokości fabryki mączki ziemniaczanej, gdzie rzeka zakręcała łagodnie i gdzie nurt był nieco wolniejszy. To było miejsce, które lubił szczególnie, bo tu połów zawsze był pewny. Wrzucał sak nocą, obciążał go kamieniem od dołu, od góry w nurcie utrzymywała go boja oznaczona czerwoną, mocno wyblakłą chorągiewką. Jeszcze kilka minut i powinien być na miejscu. Zastanawiał się, co też dziś znajdzie w swojej sieci. Jak zwykle będą płocie i leszcze, bo te ryby łowił każdego dnia. Zdarzały się również okonie, ale najwyżej cenił sobie szczupaki. W rzece było ich sporo, ale nie były takie głupie jak te inne, mniejsze i mniej szlachetne ryby. Wczoraj na przykład nie było ani jednego. A szkoda, bo szczupaków Maszlanka nie musiał sprzedawać, chodząc od domu do domu. Gdy złapał taki okaz, zaraz zanosił go do restauracji Goldener Löwe przy Neuermarkt. A właściciel płacił, targując się chyba tylko z przyzwyczajenia. Maszlanka liczył więc, że dziś w końcu złowi złotego króla rzeki. Spojrzał na prawo, na brzeg porośnięty krzakami i drzewami pochylającymi się nad rzecznym korytem. Za chwilę będzie ich znacznie mniej. I wtedy zza tej zielonej ściany wynurzy się majestatyczny budynek z czerwonej cegły, przypominający starożytne zamczyska zakonników z krzyżami na białych płaszczach, o których Jürgen uczył się bardzo dawno temu w szkole powszechnej. O ile za widokiem kościoła na tamtym brzegu specjalnie nie przepadał, o tyle ten tutaj uważał za piękny. Zawsze, gdy przepływał tędy, przestawał na moment wiosłować, dając się swobodnie ponieść nurtowi i wpatrywał się w ten cud architektury. Tę monumentalną budowlę wzniesiono kilka lat temu, gdy miasto stało się stolicą rejencji. W końcu to nie w kij dmuchał i taka rejencja musiała jakoś wyglądać. Bo wcześniej w mieście takich reprezentacyjnych budynków nie było. Nawet na Neuermarkt, bo tam najwyższe kamienice miały zaledwie 2 piętra. Dlatego na tym dawnym placu, na którym odbywały się końskie targi, postawiono te wszystkie reprezentacyjne budowle. W ciągu zaledwie kilku lat powstało wielkie Landesmuseum, muzeum miejskie, wraz z przylegającym do niego Landestheater, teatrem miejskim. Naprzeciw wyrosły budynki różnych miejskich urzędów, w tym finansowego. Ale najokazalszy był ten, który stał u szczytu Danzigerplatz. Tu mieścił się Provinzialverwaltung, rejencja prowincji, Reichsdankhaus, dom kultury oraz Rotkreuz, czerwony krzyż. Natomiast całe jego prawe skrzydło zajmowała dyrekcja policji. Jürgen miał okazję poznać tę policyjną część dość dokładnie, a nawet można by powiedzieć dogłębnie. Poznał bowiem pokój przesłuchań i cele w piwnicy, w której przesiedział 2 noce i 1 dzień. A wszystko przez nieuwagę i głupotę. Nieuwagę, dlatego że kompletnie pijany w piwiarni Goldener Löwe zatoczył się i przewrócił na wielkiego jak kłoda Hansa Nowaka. Głupotą zaś było to, że zamiast przeprosić i spieprzać, w podskokach poczuł się obrażony, gdy Nowak trzepnął go w łeb. No i przez tę głupotę, która kazała mu odpowiedzieć ciosem na cios, zainkasował jeszcze 15 uderzeń, a potem właściciel knajpy wezwał policjantów, którzy zwinęli go leżącego na podłodze z obitą gębą, za zakłócanie porządku i wpakowali do aresztu. Od tej pory gmach z czerwonej cegły, prócz podziwu, budził w nim jeszcze szacunek, który wbili mu do głowy dwaj rośli policjanci. Poza tym przy użyciu pięści wytłumaczyli mu, że nie kalkuluje się rozrabiać w kulturalnych lokalach. Przepłynął pod drewnianym mostem, dzięki któremu mieszkańcy drugiego brzegu rzeki mogli szybciej dostać się do dworca kolejowego. Kawałek za nim zaczynała się trawiasta połać, na której pasły się kozy, a dzieciaki grały w piłkę. Dziś było jeszcze za wcześnie na piłkarzy, dlatego Jurgen zdziwił się bardzo, widząc kilku chłopaków biegających tuż przy brzegu. Pewnie wleciała im do wody piłka, pomyślał. I zaraz utwierdził się w tym przekonaniu, bo zaczęli do niego rozpaczliwie machać. Uśmiechnął się zadowolony. Nic bez niego nie zrobią. Tylko on na swojej łodzi może przyjść im z pomocą. Tak jak ci rycerze z krzyżami na białych płaszczach ratowali niewinne kobiety i dzieci chrześcijańskie, porywane przez dzikich, półnagich barbarzyńców słowiańskich. Uśmiechnął się zadowolony i mocniej machnął wiosłem, by skierować łódź do wołających o pomoc.
Tutaj, tutaj jest!
Krzyczeli chłopcy.
Niech pan tu płynie szybko!
Spojrzał we wskazanym kierunku. Przy brzegu osiadł pień drzewa. Najwyraźniej nurt zniósł go w to miejsce i osadził w mulistym dnie. To pewnie po tej burzy, co przeszła 4 dni temu i w mieście przewróciła kilka starych drzew, łamiąc sporo konarów. Gdy był już blisko, dostrzegł piłkę między pniem a konarem. Wystawała zaledwie trochę ponad taflę wody, ale dało się dostrzec okrągły kształt. Jurgen musiał tylko podpłynąć jak najbliżej, na ile pozwoliły wystające z wody gałęzie. Jak będzie blisko, przyciągnie ją do siebie bosakiem i po sprawie. A potem powie chłopakom, że następnym razem, jak nie będą uważać, to on weźmie za ratowanie piłki opłatę w postaci papierosów albo ćwiartki żytniówki. No ale z drugiej strony, skąd by oni mieli wziąć pieniądze na taką butelczynę? A co tam, daruję im. Przecież ci rycerze też nie brali za pomoc nijakiej zapłaty.
Tutaj, panie Maszlanka, jest!
Wołał przejęty mały Dieter Schmidt, wskazując na piłkę.
No przecież widzę, ślepy nie jestem.
Ja jego pierwszy zobaczyłem.
Pochwalił się jego kumpel Stanislaus Altenberg, którego ojciec miał zakład szewski przy Zeughausstrasse.
Wcale, że nie, bo ja tu byłem pierwszy, jak mi się spławik zaplątał o te gałęzie.
Nie zgodził się z nim Willi Huber. Jurgen Maszlanka popatrzył na nich zdziwiony. O co ci gówniarze się kłócili, nie bardzo potrafił zrozumieć. Piłka im wpadła do wody, a oni o czymś, co znaleźli, gadali?
Zaraz.
Co znaleźli?
Wskazywali na piłkę, a tutaj... O cholera jasna!
Krzyknął, gdy jego łódź wpłynęła między gałęzie i kiedy wyraźnie dostrzegł, że coś, co wpadło do wody, wcale nie było piłką. Chciał się przeżegnać, ale w obu dłoniach trzymał wiosło. Zaraz jednak zapomniał o tym niepotrzebnym geście i zaczął działać. Rzucił wiosło na dno łodzi i podniósł bosak. Tak przygotowany przesunął się nieco bliżej dziobu, ale nie za blisko, żeby nie przeważyć, bo łódź mogła się przecież przewrócić. W końcu zanurzył bosak w wodzie, pilnie obserwowany przez trójkę łobuziaków. Poczuł, że zakrzywiony hak zaczepia o coś, ale że na pewno nie jest to ubranie. Gałęzie utrudniały dostęp. Trzeba będzie dźwignąć od spodu. Ktoś musi wejść do wody. Spojrzał na chłopaków. Byli za mali. Żaden z nich nie da sobie rady.
Chłopcy, tak się nie da nic zrobić. Potrzebuję, żeby ktoś pchnął od dołu.
Ja mogę.
Dieter podniósł do góry rękę, jakby się zgłaszał w szkole.
Nie dasz rady, żaden z was. Słuchajcie, ja tu przytrzymam, żeby gdzie nie odpłynął, a wy gońcie po policję. Niech tu który przyleci jak najszybciej. No, no już was nie ma.
Nie trzeba było im dwa razy powtarzać. Natychmiast pognali w górę skarpy, na której stał budynek dyrekcji policji. Maszlanka tymczasem uklęknął na dnie łodzi i zanurzył rękę w wodzie, próbując przekonać się, co przytrzymuje topielca. Nie bał się wcale, choć dobrze wiedział, że wielu ludzi panicznie boi się topielców. Ale czego tu się bać? Żył sobie człowiek, a potem się utopił i tyle. Maszlanka nie wierzył w żadne opowieści o urokach rzucanych przez utopionych, bo jeśli by rzucali urok, to on już by musiał od dziecka być zauroczony. Pierwszego topielca widział, jak miał 5 albo 6 lat. Ale dla człowieka, który wychował się nad brzegiem rzeki, to przecież coś zupełnie normalnego. Woda daje życie i to życie zabiera. Wychylił się jeszcze mocniej i nagle jego ręka namacała pasek. Pewnie od spodni. Chwycił za ten pasek mocno i szarpnął.
No i to był sposób, bo topielec poruszył się wolno, a po chwili Jurgen poczuł, że wypływa na powierzchnię tyłkiem do góry. Burty łodzi nie były zbyt wysokie, a Jurgen wiedział, jak przerzucać przez nie saki pełne ryb. Wsunął więc hak bosaka za spodnie i powoli zaczął ciągnąć do góry.
Poczekaj, pomogę ci, zawołał ktoś od brzegu. Nie idź tu, bo mi wypadnie,
odpowiedział Maszlanka, nawet nie wiedząc komu, gdyż całkowicie skupił się na wciąganiu bezwładnego ciała do góry. Jeszcze kawałek i pas znalazł się ponad burtą. Teraz trzeba było postąpić tak jak z pełnym sakiem i pociągnąć szybko do środka, a nogę w tym samym momencie postawić na burcie, żeby zapobiec wślizgnięciu się ciała na powrót do wody. Raz i już. Udało się. Reszta to była już igraszka. Po chwili nogi i ręce znalazły się w łodzi. Głowa głucho uderzyła o dno. Wtedy dopiero Jurgen popatrzył zadowolony w kierunku brzegu. Stali tam dwaj policjanci i oczywiście trójka chłopaków. Jeden policjant był młody i wyglądał na jakieś 18 lat. Tego nie znał. Drugi to był gruby Uli Brenner, który bardzo lubił przeprowadzać kontrolę jakości piwa we wszystkich miejscowych piwiarniach. Kontrolował je bardzo sumiennie, na samym sobie sprawdzając, czy właściciele nie rozcieńczają alkoholu, aby zbyt mocno. Bo rozcieńczali wszyscy, ale na szczęście robili to w granicach rozsądku.
Maszlanka, kto to jest? Znasz go?
Zawołał starszy policjant. Dopiero teraz Jurgen uświadomił sobie, że nawet nie zwrócił uwagi na twarz topielca. To dlatego, że głowa spadła twarzą w kierunku dna. Pochylił się, chwycił ją w dłonie i obrócił. Spojrzał w szeroko otwarte oczy nieboszczyka i nagle poczuł, że robi mu się słabo. Znał te oczy, znał tę twarz doskonale. Od urodzenia znał tego człowieka, bo jego ojciec mieszkał w tym samym domu, co Jurgen. I dlatego doskonale znał pierworodnego syna swojego przyjaciela, Józefa Wargacza. Nieżywy Max Wargacz patrzył prosto w niebo, jakby chciał zabrać ze sobą obraz przepływających w górze chmur. Ale one nie były już dla niego. Maszlanka przejechał palcami po powiekach topielca i opuścił mu je delikatnie. Przynajmniej tyle mógł zrobić dla syna swojego sąsiada.
No co, znasz go?
Niecierpliwił się policjant Uli.
Znam!
Krzyknął Maszlanka, podnosząc się z kolan. Chwycił wiosło i odepchnął nim łódź od pnia. Po chwili czub wbił się w piach. Młody policjant skoczył do przodu, by chwycić linkę zaczepioną do stalowej obręczy i zacumować łódź. Zawiązał linę na najbliższym krzaku.
Kto to jest?
Spytał znów Uli.
Max Wargacz. Ten komunista?
Zdziwił się policjant.
No?
No to się skurwysyn doigrał.
Co?
Zdziwił się Maszlanka.
Jakby cicho siedział, to by se jeszcze mógł pożyć. A tak nosił wilk razy kilka. Młody, dalej, chodź tu.
Zawołał drugiego policjanta.
Bierzemy go na brzeg, a potem leć zameldować, że mamy tu morderstwo.
Jak morderstwo?
Maszlanka popatrzył najpierw na grubego policjanta, a potem na twarz Maxa. Rzeczywiście wyglądała jakoś dziwnie, ale w pierwszej chwili wydało mu się, że to może od wody ten nos taki skrzywiony.
Uli klepnął go w ramię, uśmiechając się zadowolony. Wierz mi, Jurgen, bo ja wiem, co mówię. W dzisiejszych czasach żaden działacz, czy to komunista, czy socjalista, czy nacjonalista, to z własnej woli sam się nie utopi. Dzisiaj, żeby stać się nieboszczykiem, wystarczy tylko pokrzyczeć na wiecu, a ten, z tego co wiem, krzyczał chyba więcej niż inni.
Trzej chłopcy, odkrywcy zwłok, patrzyli na trupa z bezpiecznej odległości. Tak na wszelki wypadek, żeby czasami utopiony nie rzucił uroku. Ale patrzyli zafascynowani, żeby jak najwięcej zapamiętać i później dokładnie opowiedzieć wszystkim tym, co będą chcieli słuchać. I mogli być pewni, że dziś słuchaczy im nie zabraknie, bo takiej atrakcji w mieście jeszcze w te wakacje nie było. I to atrakcji w jednym bucie, bo topielec miał but tylko na lewej nodze.
Poznań, godzina 10:25 przed południem.
A w tej walizce co jest?
Antoni Fischer wskazał na brązową, ogromną walizę, która rozmiarami przypominała kufer podróżny.
To tylko same obchania,
stwierdziła Ursula, wzruszając ramionami. Żona Fischera była Niemką, pochodzącą z Scheidemühl. Mówiła już całkiem dobrze po polsku, ale ry stanowiło problem nie do pokonania. Dlatego w jej ustach grzmiało jak gruchanie gołębia, a nie jak twarda, dźwięczna głoska. Poznał ją 8 lat temu, gdy gościł u swojego przyjaciela Karla. To, co pojawiło się między nimi już podczas pierwszego spotkania, było jak grom z jasnego nieba.
Wcześniej Fischer czytał w romansach o płomiennych uczuciach, które rodzą się od pierwszego wejrzenia, ale nie bardzo wierzył w takie bajki. A nawet jeśli komuś mogło się coś takiego przytrafić, to na pewno nie jemu. No i właśnie jego, twardo stąpającego po ziemi urzędnika i weterana dwóch wojen, w końcu takie właśnie uczucie spotkało. Ale najważniejsze, że również Ursula to, co się między nimi zrodziło, odczuwała w identyczny sposób. Przyjęła oświadczyny Antona i 3 miesiące od chwili zapoznania stanęli na ślubnym kobiercu. Na szczęście nie było problemu z ich wyznaniem. Oboje byli katolikami, więc ślub wzięli w katolickim kościele w Schneidemühl. Wkrótce po ślubie wyjechali do Poznania, mimo że Karl Aschmuthat namawiał Fischera, żeby osiadł z żoną w jego mieście, obiecując, że nawet załatwi mu pracę w miejscowej policji. Ale Antoni ani myślał osiedlać się za granicą, choć ta zagranica była zaledwie kilka kilometrów od Polski, a w mieście i okolicy mieszkali obok siebie Polacy i Niemcy. Nie po tom walczył o Polskę, żeby teraz iść na służbę do Niemiec, tłumaczył Karlowi swoje stanowisko. I nie myśl sobie, przyjacielu, że mi było łatwo, bo to nasze poznańskie powstanie to przecież nic innego jak najgorszy z możliwych konfliktów. To wojna domowa, w której sąsiad strzela do sąsiada. Ale wtedy podjąłem decyzję i opowiedziałem się po tej stronie, co do której miałem przekonanie pełne, że opowiedzieć się trzeba. I dlatego dziś, przyjacielu, nie ma już dla mnie powrotu do Niemiec. Dla mnie Niemcy, jako mój kraj, skończyły się definitywnie w grudniu 18 roku. Karl nie pojmował tych dylematów Fischera. Dla niego wszystko było prostsze. Był Niemcem i nie miał żadnych rozterek związanych z narodowością. Przez długi czas nawet nie wiedział, że Anton Fischer, jego najlepszy przyjaciel, jest Polakiem. Poznali się w 1916 roku w szkole oficerskiej. Po otrzymaniu promocji obu wysłano na front do Francji. Szczęśliwie dla nich, jako oficerowie uzupełnienia, dostali przydział do tego samego pułku. Przez cały ostatni rok wojny walczyli więc ramię w ramię, a jak to obrazowo ujmował Fischer, srali w to samo błoto. Wojna zbliżyła ich bardzo, a szczególnie jeden moment, kiedy to po nieudanym szturmie na francuskie okopy, Antoni zorientował się, że jego przyjaciela nie ma wśród tych, którzy wrócili. Natychmiast ruszył na przedpole pomimo artyleryjskiego ostrzału i w końcu znalazł rannego Karla przysypanego ziemią we francuskim okopie. Na swoich plecach wyniósł go stamtąd i zawlókł do własnych transzei. Za ten czyn Fischer otrzymał swój pierwszy żelazny krzyż drugiej klasy. Drugi, tym razem pierwszej klasy, dostał w listopadzie 18 roku, 2 dni przed podpisaniem przez niemieckie dowództwo kapitulacji. Gdy Ursula przyjechała do Poznania, nie umiała ani słowa po polsku. Anton, bo tak zwracała się do niego, stwierdził, że właściwie nie musi się uczyć polskiego, bo tu wszyscy rozumieją po niemiecku. Ona jednak się uparła, że musi się nauczyć tego języka i osiągnęła swój cel. Za to ich dzieci, 7-letni Eugeniusz i 5-letnia Maria, mówiły po polsku i po niemiecku, dzięki temu, że rodzice od najmłodszych lat zwracali się do nich każde w swojej rodzinnej mowie. Na początku, zaraz po przyjeździe do Poznania, Fischerowie zamieszkali w kawalerskim 4-pokojowym mieszkaniu przy ulicy Matejki, w którym dotąd on mieszkał samotnie. Było to jednak mieszkanie wynajmowane i Antoni zdawał sobie sprawę, że prędzej czy później musi zapewnić rodzinie kawałek własnego dachu nad głową. Nie wiedział, jak to zrobić, bo w policji nie zarabiał jakoś szczególnie dobrze, a jego żona wniosła w posagu niewielkie pieniądze. No ale przecież nie brał jej ze względu na bogactwo, ale z czystej miłości. 2 lata później wydarzyło się coś, co całkowicie odmieniło ich materialny status. Okazało się, że zmarł stryj Ursuli, człowiek, który posiadał niewielki majątek rolny pod Schneidemühl. Jako że nie miał żadnych potomków, całość spadku przypadła Ursuli. I w ten oto sposób rodzina Fischerów stała się zamożną rodziną posiadaczy ziemskich. Szczęśliwie, prócz majątku ziemskiego, stryj zgromadził też sporo pieniędzy i dzięki nim marzenie o porządnym mieszkaniu dla rodziny mogło się spełnić. Udało im się korzystnie kupić 8-pokojowy apartament na 1. piętrze z oknami wychodzącymi na park w kamienicy pod numerem 18. I całe szczęście, że nie zwlekali z wyborem. Gdyby nie ten zakup, ich pieniądze mogłyby być wkrótce nic nie warte. Nadszedł bowiem kryzys i okropna inflacja, która zniszczyła fortuny wielu ludzi. Fischerowie jednak mogli być spokojni o przyszłość. Mieszkania i majątki ziemskie nie ulegały dewaluacji tak jak banknoty.
Tato,
A czy ja mogę zabrać swoją szablę do Winterhofu? Zapytał Eugeniusz, wymachując niewielką szabelką. A z kim zamierzasz tam walczyć? O ile mi wiadomo, nie widziano tam od lat żadnych Tatarów. Chłopak właśnie czytał pana Wołodyjowskiego i jak mały rycerz chciał siec tatarskie czambuły, ale ostatnio kiepsko było z wrogami w okolicy. To się usiecze kilku Szwedów albo Niemców w ich służbie. Żadnych Niemców nie będziesz usiekał, zawołała matka, grożąc mu palcem. Anielka, dawaj ten mały kufer! Zwróciła się do służącej, która jednocześnie była u nich kucharką. Jeszcze trzeba zapakować jedzenie na drogę. Nie mówi się drogę, ale drogę, poprawiła matkę Marysia. Ja ci dam poprawiać mamę, zawołała Ursula, udając oburzenie. Poprawiać, 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 poprawiać. Zadowolona Marysia zaczęła przedrzeźniać matkę. Ja ci dam przedrzeźniać matkę. Antoni porwał córkę w górę i posadził ją sobie na barana. A teraz za przedrzeźnianie mamy zostaniesz wyrzucona przez okno, prosto na te drzewa w parku i zjedzą cię wiewiórki. Marysia zaczęła się głośno śmiać. Wiewiórki zjadają żołędzie, a nie dzieci. Antoni zatrzymał się koło okna i ostrożnie zdjął małą z karku, a potem postawił ją na parapecie. Zobacz, przyjechali po nas samochodem. Wskazał pięknego granatowego Citroena C4 o trzech szybach okiennych na każdym boku, który zatrzymał się właśnie przy chodniku na wprost bramy ich kamienicy. Pojedziemy samochodem. Podbiegł do nich Eugeniusz. Szybko wdrapał się na parapet, żeby sprawdzić, jak wygląda auto, które po nich przyjechało. Z samochodu wysiedli dwaj policjanci i poprawiwszy bluzy mundurów, ruszyli sprężystym krokiem przed siebie, ku bramie. Mamy wszystko gotowe? Zapytał Antoni, odwracając się do żony. Bo chłopaki już idą na górę. Jedzenie jest, ubrania jest, buty jest, wszystko jest fertig. To ja jeszcze tylko wezmę coś z gabinetu. Powiedział Antoni i szybko wyszedł na korytarz. Jego gabinet, biblioteka, znajdował się na samym końcu korytarza, po prawej stronie, z oknem również wychodzącym na park Wilsona. Fischer wszedł do pokoju i zamknął za sobą drzwi na klucz. Wolał, żeby nikt z domowników nie wiedział, czym będzie się zajmował. Podszedł do dużej dębowej witryny z książkami, otworzył ją, a potem przysunął sobie krzesło. Wszedł na nie i z najwyższej półki zaczął wyjmować jeden po drugim kilka tomów. Gdy w równo poustawianym szeregu książek powstała luka, wsunął w nią dłoń. Nie musiał długo szukać, bo dobrze wiedział, że to, co zamierzał znaleźć, musiało się tam znajdować. Po chwili miał już w garści niewielkie zawiniątko. Pakunek owinięty impregnowanym płótnem i związany sznurkiem. Książki włożył na powrót na półkę, zszedł na dół i zamknął witrynę. Z pakunkiem w dłoni podszedł do biurka. Usiadł w fotelu i wyciągnął z kieszeni scyzoryk o dwóch ostrzach. Szybko przeciął sznurek, a potem odwinął płótno. Srebrny, połyskujący konserwującym smarem na oksydowanej stali rewolwer Colt leżał przed nim na blacie biurka. Fischer chwycił rękojeść i zaczął ścierać płótnem nadmiar substancji konserwującej. Doprowadzenie rewolweru do stanu używalności zajęło mu niecałe 5 minut. Przez chwilę zastanawiał się, gdzie najlepiej go ukryć. W końcu zamierzał przekroczyć granicę z nielegalną bronią, a to, w razie ujawnienia, mogło zostać potraktowane jako kontrabanda. Co prawda, prawdopodobieństwo, że będą im kontrolować bagaże, było małe. Polskim celnikom wystarczyło tylko pokazać policyjną blachę, by zniechęcić ich do przeszukiwań. A niemieckich zadowalała doskonała Niemczyzna wszystkich członków rodziny Fischerów. Antoni doszedł do wniosku, że najprościej będzie, jeśli pistolet włoży do którejś walizki. Na razie nie mógł tego zrobić, bo bagaże właśnie były wynoszone. Słyszał zza ściany tubalny, niski głos Okonia. Policjant pokrzykiwał na dzieci, a jego udawane groźby pod ich adresem, jak zwykle, witane były salwami śmiechu. — Ach, wy wywijasy, zaraz was tu zwiążę sznurem do prania i zapakuję do kufra. Antoni uśmiechnął się pod nosem. Włożył pistolet do kieszeni i rozejrzał się dookoła, jakby chciał sprawdzić, czy zostawia wszystko na swoim miejscu. Wziął z blatu płócienną płachtę i sznurek, czyli to wszystko, czym owinięty był pistolet, i włożył do paleniska kaflowego pieca stojącego w kącie pokoju. Wolał schować dowody rzeczowe na wszelki wypadek, gdyby żona niespodziewanie weszła do gabinetu. Nie chciałby wiedziała, że zabiera ze sobą broń. Przecież to miał być najzwyklejszy doroczny wyjazd do Winterhofu. A tymczasem rodzinny wyjazd zmieniał się w przykrywkę poważnego zadania wywiadowczego. Poważnego?
Nie, to zadanie było najpoważniejszą misją, jaką kiedykolwiek mu powierzono. I co do jednego, Fisher był całkowicie przekonany. Musi zrobić wszystko, co się da, żeby ją wykonać. Bo jak powiedział Jażdżewski, od tego, jak się sprawi, zależą losy całego kraju. I co najważniejsze, Antoni Fisher wiedział, że to prawda. Zamknął za sobą drzwi gabinetu i wyszedł na korytarz, na którym Okoń i Olkiewicz przystanęli na chwilę, by lepiej uchwycić kufer z ubraniami. — Może wam pomogę? — zaoferował się komisarz. — Łe, w życiu! A co my, jakie ułomki jesteśmy? — oburzył się Olkiewicz. — No i o to idzie! — poparł go Okoń. — Raz, dwa to się przerzuci do samochodu i zaraz możemy jechać. — A czy aby się wszyscy zmieszczą? — Pan komisarz i pani komisarzowa na kanapie z Marysią z tyłu? Zaczął tłumaczyć Okoń. A Geniu z przodu obok mnie, bo on chce patrzeć na drogę. A Anastazy na girach podskoczy na dworzec. Jeszcze szybciej będę na peronie, jak wy tym automobilem. Przez ogród botaniczny i cmentarz żydowski w 5 minut przelecę. Olkiewicz pochwalił się swoją znajomością tajnych przejść, z których Fisher sam korzystał niejednokrotnie, aby skrócić sobie drogę. No to co, wszystko zabrane? Antoni spojrzał pytająco na żonę, która właśnie wychodziła z jadalni gotowa do wyjazdu, ubrana w kremową letnią garsonkę, doskonale pasującą do jej lnianych włosów. Kilka kosmyków wystawało spod modnego kapelusza. Wszystko, wszystko, możemy jechać. Anielka, ale pilnuj mi domu i żebyś wietrzyła pokoje. Wszystko będzie zrobione jak należy, proszę pani. No, Anton, co tak stoisz? Idziemy, bo się spóźnimy na pociąg. Fisher bez oporu poddał się rozkazom domowego dowódcy. Podszedł do wieszaka i zdjął z niego niezwykle elegancki kapelusz, przypominający te, które nosili kowboje na filmach o Dzikim Zachodzie. Uśmiechnął się do Anieli i wyszedł, zostawiając za sobą otwarte drzwi. Dziewczyna zamknęła je i przekręciła klucz od środka.
Schneidemühl. Godzina 10:30 przed południem. 38-letnia Ulrike Kerber już dziś zdążyła być w kościele. Potem na targu zrobiła zakupy, a teraz zaczęła na blat kuchennego stołu wykładać wszystko to, co udało jej się zdobyć. Niewiele tego było. Kartofle, trochę marchwi, kapusta i fasola. Tyle, żeby wystarczyło na duży garnek kapuśniaku, takiego na 2-3 dni. Ostatnio za pieniądze, które jej mąż przynosił z roboty, coraz mniej można było dostać. Choć pracował w odlewni żeliwa, czyli w fabryce, która mimo kryzysu miała cały czas zamówienia, a robotnicy pracę, to jednak nie zarabiał tak dobrze, jak jeszcze 5 lat temu. Co z tego, że co tydzień przynosił wypłatę, jak ceny cały czas szły w górę? No więc robiła co można, żeby dać radę z zakupami. Całe szczęście, że jej Tomasz w ogóle miał jeszcze robotę i przynosił pieniądze, za które ona mogła kupować warzywa. Bo dzięki temu cała 5-osobowa rodzina jadła codziennie. Ale Ulrike dobrze wiedziała, że nie wszyscy mają się tak dobrze jak oni. Ci, co mieszkali piętro niżej, Jungowie, ledwie wiązali koniec z końcem. Lotte Jung, szczupła 30-letnia szatynka o smutnym spojrzeniu, siedziała teraz na taburecie przy kuchennym stole z koszykiem jagód na kolanach i grzecznie czekała, aż gospodyni ogarnie wszystko po zakupach. Jej męża, Waltera Junga, już 3 lata temu zwolnili z meblarni, a ona nigdy wcześniej nie pracowała. Nie miała więc najmniejszej szansy na znalezienie jakiejś roboty. Na szczęście było teraz lato, więc jej stary chodził do pomocy przy pracach w polu. Codziennie kilka kilometrów za miasto, żeby cokolwiek zarobić. A ona jeździła na rowerze do lasu zbierać grzyby i jagody. A potem to wszystko sprzedawała na targowisku na Neuer Markt. Takich rodzin jak Jungowie Ulrike znała całkiem sporo. Wielu ludzi, którzy mieli wcześniej robotę, bo fach mieli w rękach, teraz nie pracowało. W gazetach pisali, że wszystkiemu winny jest światowy kryzys. Ale Ulrike wiedziała, kto jest naprawdę winny. To nie żaden kryzys. Winni byli tylko i wyłącznie Żydzi, którzy zajmowali miejsca pracy należące do Niemców i jeszcze okradali ich, bo mieli w garści banki. Jedynym sposobem na poprawienie sytuacji w kraju było więc zabranie się w końcu za to żydostwo. I tak pewnie już wkrótce się stanie. Narodowi socjaliści przecież obiecywali, że wreszcie w tym kraju zrobią porządek i wszystkich tych złodziei, którzy okradają niemiecki naród, wsadzą do więzienia. I dobrze, bo to, co się wyrabia w polityce, to już przechodzi ludzkie pojęcie. Ci, co rządzą, myślą tylko o sobie, a nie o prostych ludziach. Tylko temu Hitlerowi zależy na ludziach.
I on pomoże wszystkim Niemcom, a kraj znowu stanie się potęgą.
Urlika wiedziała o tym wszystkim doskonale, bo mąż przynosił do domu na podpałkę całe sterty partyjnych ulotek. Dostawał je do rozrzucenia na ulicach od przełożonych z organizacji SA, ale nie bardzo chciało mu się latać z papierami po mieście, więc to, co mu dawali, przynosił do domu, a żona za nim spaliła, wszystko czytała. I co tam pisali, doskonale pasowało do tego, co działo się wokół nich, w życiu. Pisali zatem samą prawdę. Ale najważniejsze, że wiedzieli, jak to wszystko zmienić. Powiadam pani Jung, że tylko Hitler może nas wszystkich uratować. Jak on przyjdzie do władzy, to zobaczy pani, jaki zaraz zrobi porządek. No ja nie wiem. To co pani nie wie? Bo to niby wszyscy obiecują, a potem i tak jest po staremu. Urlika wzięła się pod boki i spojrzała wyzywająco na Lotę, ale zaraz zreflektowała się, że nie ma co na tę głupią gęś najeżdżać, tylko trzeba jej po kolei wszystko tłumaczyć, bo ona pewnie o niczym nie ma zielonego pojęcia. A jak kto głupi, to na polityce się nie wyznaje. Zresztą, co ją mogła zajmować polityka, jak ona co dzień myślała tylko o tym, co tu do garnka włożyć? Urlika siadła więc przy stole, odgarnęła pęczek marchwi i rzepę i oparła się ręką na blacie. Bo pani nie rozumie, że to, jak nam się żyje, zależy od tego, kto wygra wybory. Że niby jak? Ano tak, że potrzebny jest nowy, silny rząd i nowy kanclerz. To Brüning jest niedobry? Zdziwiła się Lotte. Urlika spojrzała na nią i pokręciła głową. Ta kobieta nie wiedziała nawet, że Brüning nie jest już kanclerzem i że jego miejsce zajął von Papen. Wszyscy są niedobrzy. Dobry jest tylko Hitler. Ten z tym śmiesznym wąsem? Właśnie on. I to musi pani powiedzieć swojemu mężowi, że jak Hitler wygra wybory, jak narodowi socjaliści wygrają, to wreszcie w kraju zrobią porządek, a pani mąż znów wróci do roboty. A niby skąd to wiadomo? A stąd, że oni niczego się nie boją i rozprawią się z tymi wszystkimi Żydami, co nam zabierają nasze pieniądze, co nas okradają. Ja tam się nie znam na polityce. Ale mój mąż powiada, że tylko komuniści mogą coś zmienić w kraju, bo za nimi stoi siła w Moskwie. Urlika gwałtownie pokręciła głową. Niech pani nie słucha takich głupot. Komuniści jakby wygrali, to byśmy tu mieli bolszewię taką, że nic by człowiek nie miał własnego. U nich nawet żony są wspólne. Chciałaby pani, żeby mógł se do pani przyjść ten pijak, głupkę i wleść pani do łóżka? Co? Niby jak? Ano tak właśnie. Jak wygrają komuniści, to tak będzie. Lotte przeżegnała się szybko, wystraszona wizją brudnego i śmierdzącego głupkę w jej czystej pościeli. Tak, tak, pani Jung. Niech no pani przemówi temu swojemu mężowi do rozsądku. Tylko narodowi socjaliści mogą dobrze rządzić w Niemczech. Spojrzała na tę wystraszoną kobietę i uśmiechnęła się zadowolona. Teraz ten jej mąż dostanie za swoje. Lotte wyglądała tylko tak niepozornie, ale nieraz słyszała, jak potrafiła się wydrzeć na swojego starego. W końcu mieszkała piętro niżej i głos domowych awantur roznosił się nie tylko po schodach, ale i przedostawał się przez podłogę. Teraz Jungowi się dostanie za komunizm i ona już sprawi, że jej mąż zostanie najgorliwszym zwolennikiem Hitlera. No, ale my się zagadałyśmy, a pani ma dla mnie jagody. No właśnie, cały koszyk udało się uzbierać, ładne i słodkie. A to ja od dziś pani wezmę ten cały koszyk.
Cały? Mój Boże.
A co pani będzie łazić na targ i pół dnia tam wystawać? Ja trochę soku z jagód zrobię, do flaszek włożę i będzie na zimę w sam raz, jak który dzieciak zachoruje. Bo jagody są dobre do herbaty na zaziębienie.
Dobra kobieta jest z pani.
Trzeba sobie pomagać w trudnych czasach, nie? Ale ciężkie czasy się wreszcie skończą. Powiadam pani, jak Hitler zostanie kanclerzem, to wtedy cała ta mizeria się skończy. A koszyk niech no pani zostawi. Oddam po obiedzie, jak już te jagody obrobię. Sięgnęła do leżącego na stole pugilaresu i wydobyła z niego kilka banknotów. Niemal nie licząc, podała je sąsiadce. Ta natychmiast schowała pieniądze do kieszeni fartucha.
Dziękuję pani Körber, będę się za panią modlić.
Niech się pani modli, żeby Hitler wygrał wybory. Lotte uśmiechnęła się i zaraz wyszła z mieszkania. Zbiegła po schodach, szczęśliwa, że nie będzie musiała tracić dnia na stanie z jagodami na targu. Bo to, że nazbierała jagód, wcale nie było równoznaczne z tym, że zarobi jakieś pieniądze. Były i takie dni, że mimo godzin wystanych na rynku, wracała do domu z niesprzedanym towarem. W
Wtedy przynajmniej dzieci miały uciechę, bo jagody trzeba było zjeść. Robiła więc placki z jagodami. A jeśli jeszcze w domu znalazła się odrobina cukru, to już wtedy była prawdziwa uczta. Tyle, że ten cukier nie zawsze był. Dziś akurat miała odrobinę, no i trochę tych wczorajszych jagód, których nie udało się jej sprzedać.
Postanowiła, że wrzuci je do garnka, zaleje wodą, doda do tego cukru i zrobi pyszny syrop. Nie będzie dzisiaj placków. Miała pieniądze, więc wszystkim należało się coś szczególnego. Postanowiła, że pójdzie do rzeźnika, tu niedaleko, na Beckerstrasse. Z jej kamienicy były tam dosłownie dwa kroki, żeby kupić kilo wędzonych kości. A co, nie stać jej? Kości wędzone były dwa razy droższe od świeżych, ale za to jaki smak i aromat można było dzięki nim uzyskać podczas gotowania zupy. No właśnie, bo dziś na obiad będzie zupa. Postanowiła, że z takiej okazji, jak dzisiejszy zarobek, musi skorzystać. Miała w spiżarni jeszcze worek grochu. Na obiad będzie więc prawdziwa grochówka na wędzące. Ale się wszyscy zdziwią, jak po wejściu do domu poczują ten jedyny, niepowtarzalny zapach. No tak, ale żeby ugotować grochówkę, trzeba najpierw zamoczyć groch. Miała na szczęście łuskany. Był tańszy od tego luksusowego w całości, ale w smaku przecież taki sam. Najważniejsze jednak, że szybciej miękł w wodzie. Zaleje się więc groch i aby szybciej doszedł, doda łyżeczkę sody. Tak, trzeba najpierw...